Drodzy, w naszym Zbawicielu, bracia i siostry, czas nas szybko przemija i nasza też konwencja dobiega końca. Zdawało nam się, że będziemy przybili, a szczególnie mnie osobiście, że będę miał wiele jeszcze sposobności, bliżej się zapoznać tutaj z braterstwem w Detroit, więcej zaprzyjaźnić. To jednakowoż warunki nasze tak się układają, że czas szybko przemija, i dobiega końca i dlatego musimy się rozstać. A przede mną jeszcze jest dosyć daleka droga. Jeżeli w obecnej chwili mam jeszcze przywilej z braćmi i siostrami dzielenia się, to już nie mam zamiaru szeroko się rozwodzić, ale jeszcze w krótkich słowach przemówić z tej świętej księgi. A mój temat obecnie jakby można wyrazić na nasze pożegnanie, to będzie, że dobrze jest oczekiwać na zbawienie Pańskie. Za podstawę naszego rozważania posłużymy się słowami jednego z proroków pańskich, proroka Jeremiasza. A te słowa były wypowiedziane w czasie wielkich przeżyć i wielkiego smutku i doświadczenia. Tak jak będąc natchniony Duchem Świętym przewidział upadek państwa Izraela, przewidział to jest niewolę, która będzie ich udziałem, niewola babilońska. Pomimo jego ostrzeżeń, które były pod adresem ostatniego króla Sedekiasza, jednak nie był przyjęty. Ostrzeżenia były zignorowane. I to, co Bóg przepowiedział, jaką kara za nieposłuszeństwo, odstępstwo i bałwochwalstwo. No więc Bóg dozwolił na to ciężko niewolę. I właśnie prorok Jeremiasz też był uczestnikiem tej samej niedoli. I właśnie napisał księgę, która znana jest nam badającym Pismo Święte, jako księgi w naszym polskim wyrażeniu treny, a inaczej by tak prostym językiem powiedzieć płacz. To jest księga płaczu Jeremiasza. I w tej to właśnie księdze Jeremiasz wyraża smutek. Nie tylko swój osobisty, ale smutek też całego narodu, który był ich udziałem. I w rozdziale trzecim tej księgi płaczu, a w 26 wierszu wyraził te pamiętne słowa. Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pańskie. My, proszę braterstwa, czytając te słowa, a żyjąc przy schyłku tego wieku, na ile jesteśmy wprowadzeni w znajomość planu Bożego, badając Słowo Boże, to dzisiaj, proszę braci, stoimy w takim okresie, nie mamy żadnej wątpliwości, że żyjemy w czasie przełomowym, gdzie jeden porządek rzeczy bierze swój koniec, a drugi porządek rzeczy bierze początek. W tym właśnie czasie, żyjąc, ale jednak pozostało nam stać i wiernie czekać, jak tutaj prorok wspomina, cierpliwie, tylko na zbawienie Pańskie. Gdy spoglądając na boski plan, plan wieków, plan zbawienia, to możemy zauważyć, że on tak jak został przez Boga nakreślony, on tak biegnie. On się systematycznie wypełnia w oznaczonym przez Boga zawsze czasie. I tego planu nic i nikt ani nie może przyspieszyć, ani nie może zwolnić. Tak jak, drodzy bracia, przyjście Zbawiciela na świat, apostoł święty Paweł wyraźnie zadokumentował, że gdy przyszło wypełnienie się czasu, a na to ludzkość czekała 4000, przeszło 128 lat, zanim ten czas przez Boga w Jego planie naznaczony przyszedł. A Bóg w dowód swojej wielkiej miłości zesłał Syna swojego, a który się narodził z niewiasty, stał się pod zakonem, ażeby tych, którzy nawet podpadli pod podwójny wyrok śmierci, raz osądzeni będąc w Adamie, a drugi raz z powodu nieposłuszeństwa zakonowi, żeby ich też wykupić. I teraz proszę brać, chociaż już dzieło odkupienia dokonane, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, będąc na ziemi, objawił charakter naszego niebieskiego Ojca. Objawił Jego też i plan, Jego wielką miłość, Jego zamiar, jaki Bóg sam sobie postanowił doprowadzić ludzkość do tego błogosławionego czasu, obdarzyć zbawieniem. Ale jeszcze 19 stuleci już upłynęło. Żyjemy w połowie XX wieku, a raczej drugiej połowie. I teraz na pytanie, jak daleko my jesteśmy? Czy już wszystkie rzeczy, boskie obietnice, czy one już się wszystkie wypełniły? Czy jeszcze dalej one są do wypełnienia? I dlatego jest tak, jak było wspomniane, pewien brat, który już dosyć dawno nie żyje, ale kiedyś mając odczyt, wyraził piękne zdanie, że plan zbawienia biegł po nakreślonej drodze, dokonując się w oznaczonym czasie i okresach. Nic go nie może zmienić ani przyspieszyć. Wszystko stworzenie czeka na łaskawe rozwiązanie, aż czyich rąk? Z rąk tylko Boga. I powiada dalej, na łaskawe rozwiązanie z rąk Boga. Ale ci, którzy przyszli do znajomości planu wieków, nie czekają pogrążeni w nieświadomości. My mamy ten przywilej być świadomi tych rzeczy. Dzieci Boże czekają. Dlaczego czekają? Ponieważ wierzą, że czasy Pana są najlepsze. Dzieci świata też czekają. Wszystko stworzenie wespół wzdycha, wespół boleje, też czeka. Ale czeka, bo musi. Nie ma innego rozwiązania. I wszystko czeka, aż przyjdzie ten błogosławiony czas. Aż na boskim zegarze planie wieków wybije godzina, przyjdzie czas, a z rąk naszego Stwórcy będzie rozwiązanie. Wszystko stworzenie wyprowadzone na wolność. Ja tylko obecnie, proszę braci, jak jest dobrze, jak prorok pański wspomniał, że dobrze jest cierpliwie zawsze oczekiwać na zbawienie pańskie. Zanim przytoczę niektóre przykłady, jaką nagrodę otrzymali ci, którzy nauczyli się czekać, polegać na Bogu. Jaka kara zaś spotkała tych, którzy nie czekali. To jeszcze chciałem wspomnieć na jedno wydarzenie. Ja sobie dzisiaj wyobrażam, patrząc na różne trudności, na doświadczenia, które nieraz i naszym udziałem się stają, to, że my znajdujemy się coś podobnym w czasie, jak Izrael po wyjściu z niewoli egipskiej, a znalazł się przed samym morzem. Proszę, bracie, to było bardzo wielkie doświadczenie. Biblia tego nie podaje, ale możemy też wywnioskować, że kiedy spotkali się przed morzem, które nie było żadnych widoków, żeby mogli przejść, a za sobą mieli faraona ze wojskiem. No, były to trudne chwile, ale jeden był tylko opanowany, świadomy szczególnej opatrzności Boże, to był Mojżesz. I jemu przypadło w udziele uspokajać lud, a następnie powiada, żeby uzbroili się w cierpliwość i czekali wiernie na wybawienie pańskie. Bo mój faraon i ze wojskiem, który za wami już więcej oglądać go nie będziecie. I tak się stało. I dlatego też, drodzy bracia, gdy my przeglądamy historię Pisma Świętego, to możemy zauważyć, jaka wielka nagroda spotkała tych, którzy nauczyli się wiarą, ufnością, spolegać tylko na Bogu, czekając na Jego, jakby kierownictwo, na Jego wybawienie. proszę bracie, pierwszy, jako przykład wiernego czekania, to był Noe. Kiedy? Nie wówczas, kiedy korab był przygotowany, ale kiedy korab zbudowany i na polecenie pańskie, kiedy wszystkie zwierzęta i ptactwo było wprowadzone, w końcu wszedł Noe ze swojej rodziny. I kiedy drzwi zostały zamknięte, to była próba czekania na wybawienie Boże. A siostry i bracia, przypominacie, jak długo Noe w korabie czekał. Ile dni czekał? Przez całe 7 dni. Historia ta jest opisana w 7 rozdziale pierwszej Księgi Rodzaju, Księgi Mojżeszowej. 7 dni czekania. Nie należało to do lekkich chwil i lekkich przeżyć. To było w jego życiu najtrudniejszy moment. Ktoś mi opowiadał, kiedy jeszcze przez brata Rosla, a później przez towarzystwo, była tutaj opracowana fotodrama ruchoma, wyświetlane obrazy, to mówi, że nic go tak nie wzruszyło. Jak właśnie ten moment wejścia Noego do korabia, gdy drzwi się zamknęły, a wtenczas cała niezbożna, zdegradowana ludzkość, o której opisuje nam 6 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, że kiedy Bóg spojrzał, to widział, że wszystko złe na ziemi było. I zmyślanie myśli serca, to niezbożna ludzkość wtenczas dopiero ze śmiechu tarzała się po ziemi. Dobijały się do drzwi tego korabia. Jak sobie drwili, jak szydzili. Słońce świeciło, deszczu nigdy nie było przez 1656 lat, a on się ukrył. W ich pojęciu to się wydawało, że to jest postradał zmysł. Co zrobił? I na takie szyderstwa, wyśmiewiska Noe był narażony przez okres 7 dni. I proszę braterstwa, wyobraźmy sobie, gdyby był pozbawiony cierpliwości, cierpliwego czekania na wybawienie pańskie, to co by się stało? No, pomyślałby sobie, no jak długo mogę być? Jak długo mogę czekać? Upłynęło 5, 6 dni, to chyba wystarczy. A jednak czekał. I proszę bracie, dlatego, że czekał, to właśnie dostąpił tego wybawienia. Gdyby brakło cierpliwości, to razem z niewierną ludzkością znalazłby koniec swojego życia, swojej egzystencji w potopie. Jego cierpliwość, jego czekanie tylko na Pana zostało nader nagrodzone. Ale w tym jest też i dla nas nauka, bracia. Nie tylko, że możemy wziąć dla siebie przykład, że dobrze jest czekać na wybawienie pańskie, ale święty apostoł Piotr to nam jeszcze podaje, że tam jest, drodzy bracia, bardzo ważna nauka. Jest obraz. A jaki obraz? Było to wzorem na chrzest, którego my dzisiaj jesteśmy uczestnikami. I proszę bracia, potop, ta pierwsza katastrofa, która nawiedziła świat, grzeszny, zdegradowany, niezbożny świat, to przedstawia właśnie wielką katastrofę, która jest udziałem wszystkich ludzi. A nią jest śmierć. Śmierć w Adamie. Która stała się udziałem wszystkich ludzi, bracia. I teraz pytanie nas powstaje, czy jest jaka nadzieja wyjścia spod tego wyroku śmierci? Jest nadzieja. Bóg z łaski swojej, z wielkiego miłosierdzia przygotował nam korab. A ten korab przedstawia Jezusa. Naszego drogiego Zbawiciela, który 19 stuleci za nas wszystkich śmierci skosztował. I jedyna nadzieja wyjścia, nadzieja ochrony, nadzieja, drodzy bracia, otrzymania życia, to wejść do tego korabia, to jest do Chrystusa. A jak możemy wejść? Święty apostoł Piotr wyjaśnia, że wejście do korabia przedstawia bardzo pięknie tylko przez poświęcenie. Oddanie naszych serc Panu. Poświęcenie się Jemu na służbę. Poświęcenie symbolizowane przez chrzest. I chrzest to, proszę braci i sióstr, jako też przyjaciół w znaczeniu biblijnym, to nie jest obmycie z grzechów. To nie jest, proszę bracie, zgładzenie jakiegoś grzechu pierworodnego. Chrzest To jest symbol ofiarowania, poświęcenia się Bogu. A jeszcze inaczej, jak święty apostoł Piotr tłumaczy, chrzest to jest tyle, co obietnica Bogu. My Bogu obietnicę czynimy. A jaką? Że na ile nas stać, na ile tylko będziemy mogli, przy Jego łasce i pomocy będziemy starali się, proszę braci, dotrzymać obietnicy, żeby nasze sumienie mieć czyste. Przed Bogiem i przed ludźmi. Obietnica sumienia dobrego. Tak tłumaczy Piotr apostoł. I proszę braci, jest to dla nas wielkim przykładem. Po potopie, kiedy dalej śledzimy historię, mamy drugiego męża. Jako wzór cierpliwego czekania na wybawienie Boże. Na spełnienie przez Boga danej obietnicy. Abraham. Abraham, który znajdował się, urodził się w Ur Chaldejskim. I to jeszcze w rodzinie pogańskiej. Jego ojciec był bałwochwalcą. Służył innym, to jest różnym bóstwom, bożkom. I z tej rodziny, bracia, z tej bałwochwalczej rodzinie zrodziło się takie serce. Serce wierne, szukające prawdziwego Boga. A Bóg to jest, który patrzy na serca, kiedy zauważył to czyste, to serdeczne, to jest serce, to miłość i jednocześnie wiara, to dał mu się poznać. I nie tylko Bóg się dał poznać Abrahamowi, ale go zaszczycił powołaniem. Powołując go z Ur Chaldejskiego i kiedy wszedł do ziemi chananejskiej, to było mu powiedziane, że to całą ziemię dam tobie i twojemu nasieniu. Proszę brać, jak jego wiara była teraz doświadczona. Obietnica, że miał otrzymać nasienie, że ta ziemia miała być jego nasieniu też tak samo dana, a on nie miał potomstwa. I w ziemi chananejskiej, proszę braci, mieszkając 25 lat, nie miał dziedzica, nie miał potomstwa i dopiero wiernie czekając na obietnicę Bożą, po 25 latach mieszkania doczekał się. Urodził się syn. W jego starości. Co za wielka radość. Jak się on czuł błogosławionym, że to, co Bóg przyobiecał, że spełnił, a on czekając, dostąpił tej obietnicy. Następnie, proszę braci, po Abrahamie jako przykład czekania wiernego na wybawienie pańskie, na rozwiązanie ze strony Boga, to był Mojżesz. Mojżesz, bracia, który się urodził w takich warunkach dosyć przykrych, że dekret królewski, a właśnie będąc wydany, żeby wszystkie dzieci płci męskie były niszczone w rzece Nilu. Mojżesz się urodził. Ale cudownie został zachowany. Boska opieka nad tym dzieciątkiem wspólnie działała z jego matką. I bracie, został ocalony. Dostał się na dwór królewski. Ale świadomość, z jakiego narodu pochodził, tak jak apostoł Paweł zaznacza, że nie zgadzał się. Jemu nie sprawiało żadnej przyjemności korzystać z dobrobytu, mieć w cielesnych rzeczach, czyli korzystać z rozkoszy w cielesnych rzeczach. Jak był świadomy, że jego lud, z którego on pochodzi, znajduje się w niewoli. Ale proszę brać, był bezradny. Żeby przyjść z pomocą, żeby ich, to jest wyzwolić, był bezradny. I cierpliwie czekał. Jak długo czekał? Proszę braci, 40 lat na puszczy. 40 lat. Zanim Bóg, a to jest okazał, że przyszedł czas ich wybawienia. A jemu był dany przywilej w tym dziele wybawienia być czynnym. Po 40 latach czekania na puszczy. A razem jego wiek wynosił lat 80. Jeszcze, proszę braci, piękniejszy wzór czekania jest pokazany w Dawidzie. Dawid jako pachole. Młodzieniec w tym domu Isajego jako najmłodszy syn. A gdy został pomazany na króla, to jak długo czekał? Proszę braci, bardzo długo. Cierpliwie czekał. Wiele razy miał już taką sposobność targnąć się na życie Saula, pozbyć się jakby swojego przeciwnika i wejść na tron. Tego nie uczynił. A nieraz, kiedy była sposobność, powiedział: Jakoż on by miał swoją rękę ściągnąć na pomazańca pańskiego? Jeżeli Bóg go pomazał, to czekał, aż nadczyjdzie czas, Bóg go na stolicę wprowadzi. I proszę braci, czekają cierpliwie, no więc doczekał się. Przyszedł czas, został to jest przyjęty przez dwa pokolenia, a później został ogłoszony przez następne 10 pokoleń, stał się królem całego narodu izraelskiego. Cierpliwie to jest czekał. A teraz mamy inne przykłady. Ale przykłady, co spotkało tych, którzy nie czekali. Nie czekali na wybawienie. Nie czekali na Pana. Na przykład pierwszy. Jest podany właśnie przykład jako dla nas przestroga w narodzie izraelskim. Kiedy? Po wyjściu z niewoli egipskiej, kiedy będąc na puszczy Pan polecił Mojżeszowi wstąpić na górę celem odebrania przykazań, które były napisane na dwóch tablicach kamiennych. Mojżesz zabawił. Zajęło mu czasu 40 dni. Naród izraelski, zamiast cierpliwie czekać na powrót, to przyszli do Arona, jak pamiętamy tę historię. Jest opisana w 32 rozdziale drugiej księgi Mojżesza i powiedzieli tak. Mojżeszowi słudze Bożemu. Nie wiemy, co się stało. 40 dni go nie ma. Więc jak mamy teraz? Pozostać bez wodza? Uczyń nam wodza. Uczyń. No i Aaron okazał się za słaby, żeby stawić opór żądaniu narodu. Uczynił. No i proszę braci, co się stało? Nie czekając na powrót, nie czekając na Pana, jeżeli Pan rozkazał wstąpić Mojżeszowi, to miał cel i na pewno Mojżesz powróci, tylko trzeba było uzbroić się w cierpliwość. Ale nie czekając. Proszę braci, ulali sobie cielca, za to przyszła kara. Kara nawiedziła. Ja już o tym nie będę wspominał. Proszę braci, drugi przykład. Nieczekania. Saul przed Dawidem, gdy był pomazany przez Samuela na króla, to była tylko malutka próba, że po zwycięstwie miał cierpliwie czekać na powrót Saula, a raczej Samuela. I Samuel miał dopiero jako kapłan dokonać ofiary, złożyć dziękczynne ofiary i modlitwy do Boga. Saul czekając, Samuel nie przychodzi, lud się zaczyna rozbiegać. No widzi, myślał, nie wiadomo, co się stało. Przystąpił sam, zbudował ołtarz, złożył ofiarę, przychodzi Samuel. Coś to uczynił. Ano mówi, czekałem, ale żeś jakoś odwlaczał, lud się rozchodził, to mówi ja. Wziąłem się, mówi, głupioś to uczynił. Dzisiaj Pan utwierdziłby Twoją stolicę. Byłbyś pozostał na tronie już na wieki. A dlatego, żeś okazał swoją niewierność, nie czekając, odjęta będzie stolica od Ciebie, będzie dana drugiemu mężu. Saul stracił. Nie tylko stracił, że został zdetronizowany, chociaż do końca był. Ale już z jego rodziny nikt nie wstąpił na stolicę. Inna rodzina przyszła. Rodzina Isajego. Przenosząc na wiek Ewangelii. W tych dwóch mamy piękny test, przykład jako przestrogę, że lud pański dobrze jest czekać cierpliwie na wybawienie pańskie. Kościół, prawdziwy Kościół, o którym poprzednio mówiliśmy, jak mamy się uczyć, żeby w nim się zachować, to, drodzy bracia, miał cierpliwie czekać na co? Przez okres wieku Ewangelii na powrót naszego Pana. Pamiętając na Jego obietnicy, że idę, a żeby wam zgotował miejsce, a gdy odejdę, zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli. Jezus w drugich przypowieściach powiedział, rozdając talenty, rozdając grzywny, powiedział, handlujcie, a jak długo? Aż przyjdę. Do którego przyjścia? Jednak stało się. Kościół w minionych stuleciach w czasie odstępstwa od prawdziwej nauki. Zamiast czekać cierpliwie na czas powrotu naszego Pana, czekać na ustanowienie przez Niego Królestwa obiecanego, o które się mieli modlić i do dziś dnia modlimy się. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Kościół nie czekał. Kościół, kiedy przyszedł czas, doszedł do władzy. Doszedł do panowania. usiedli na stolicy. I proszę braci, kiedy Kościół właśnie doszedł do władzy, to tak podzielił urzędy, że najwyższy tron papieżowi przypadł. I tak niżej. Dla Chrystusa już nie ma miejsca. Chociaż w naszym państwie, na przykład w naszej Polsce katolickiej, do dziś jest obchodzone święto raz w roku. Święto Chrystusa Króla. Ale ja sobie zawsze stawiam pytanie. Chrystusa Króla. A gdyby nawet, gdy Chrystus Król jakoby się objawił, przyszedł, to gdzie na jego miejsce? Gdzie? Przecież najwyższe stanowisko, najwyższy urząd to obejmuje papież. Ukoronowany potrójną koroną. Dla Chrystusa Króla miejsca nie ma. Spełniło się to, co Jezus Chrystus w przypowieści wyraził. Odjeżdżając w daleką krainę mieszczanie, mieli go w nienawiści i powiedzieli tak. Wysyłając poselstwo, powiedzieli, nie chcemy, żebyś ty nad nami królował. Nie chcemy. Nie mamy już królestwa. I bracia, we wszystkich tłumaczeniach, katolickich tłumaczeniach, odnośnie królestwa Chrystusowego, tysiącletniego królestwa, to wszędzie znajdziecie, że to się odnosi od pierwszego do którego przyjścia. Że Królestwo Boże już zostało ustanowione. A co się tyczy modlitwy pańskiej, to tak tłumaczą teologowie. Modląc się, przyjdź Królestwo Twoje, to mamy w tym zrozumieniu, żeby to Królestwo się rozprzestrzeniało w sercach tych ludzi. Ale nie, żeby Królestwo Boże kiedyś przyszło na ziemię. Nie czekał. I dlatego, bracia, w Księdze Ostatniej Objawienia został nazwany przez Pana ten Kościół jako system mianem nierządnicy. I za ich przykładem tak samo się stało i z córkami, czyli z protestanckimi kościołami. Zamiast czekać wiernie na wybawienie pańskie, na powrót, na ustanowienie Królestwa Bożego, to nie czekając chwycili się za urzędy, za władzę i już stali się panującymi. Stało się to, co apostoł święty Paweł 1900 lat temu ganił, że wy, którzy już królujecie bez nas, bodajście królowali. Tak się stało. Ale proszę braci, wszystko, tak jak Pismo Święte wspomina, że wszystko czeka tylko na boskie rozwiązanie. Dzisiaj my żyjemy przy końcu tego wieku i z przykrością musimy jedno stwierdzić, że chociaż praca pańska, praca żniwa, przez wiernego sługa tak pięknie zapoczątkowana, a jednak jak prędko zostało to wszystko zaprzepaszczone. Jak prędko powstali ludzie, którzy zamiast czekać cierpliwie, kiedy się to stanie, kiedy się wypełni, to już proszę braci, sami się wzięli do pracy. U nas w Polsce przed wojną powstał taki ruch, ale on się przedostał z Niemiec, z terenu niemieckiego, że był jakiś mijący się być bratem, nazwiskiem Freitag, który ogłosił, wziął taką ideę, dosyć słów, trzeba się wziąć do czynów. Zamiast czekania trzeba samym zakładać królestwo. Dosyć już tego głoszenia o królestwie. Zaczęto wykupywać kolonie, zakładać kolonie, układać nowy, to jest statut. I proszę braci, zaczęto pracować nad ustanowieniem królestwa. Niektórzy się wzięli tak samo u nas w Polsce. Ale proszę braci, z tego nic nie pozostało. Wszystko się rozchwiało. Niektórzy jeszcze staruszki tu i ówdzie, a zwłaszcza u nas w jednym mieście, to jeszcze się schodzą. Ale proszę braci, nic nie mają, żeby coś działać, czynić, bo nie ma. Nie ma na to funduszu, żeby zakładać to królestwo. To samo naszym zrozumieniem jest, że ten sam błąd popełnił kiedyś towarzystwo, a dziś tak zwani świadki. Oni się wzięli do dzieła zamiast czekać wiernie na Pana, aby to Pan wszystko, tak jak przyobiecał, rozwiązał, to proszę braci, już dzisiaj stworzyli organizację, stworzyli królestwo, powiedzieli, że Pan to jest, już rządzi przez organizację i proszę braci, tylko do pracy. Tylko do pracy. I nawet bardzo to mnie zasmuciło, kiedy mi jedna ze sióstr wspomniała, że już było podane ich organie, że dzisiaj nie jest aktualną rzeczą. Głosić tak Ewangelię, jak była głoszona przed 14 rokiem. Nie jest aktualną rzeczą modlić się przyjść królestwo. Bo królestwo się zapoczątkowało. Zamiast czekać, kiedy Pan zgromadzi wszystkie narody przed stolicą i będzie sądził? Powiadają, że dzisiaj przypowieść o owcach i kozłach dzisiaj się wypełnia? Dzisiaj już jest ten sąd? Kto nie przyjmie ich poselstwa, nie przyłączy się do ich organizacji, wtórna śmierć? No, proszę brać, gdy tak wszystko weźmiemy, to nas naprawdę napawa smutkiem. Jak to prędko umysł człowieka może spaczyć najzacniejszą ideę, najpiękniejszą i najwznioślejszą ideę Ewangelii. I proszę braterstwa, dzisiaj niektórzy tak samo zamiast czekać, to już wzięli się do takiej pracy. Wszystko chcą śpiewniki już przerobić, bo wszystko się skończyło. Drzwi zamknięte. Kościół już, jakby można wyrazić, już ukomplektowany. Królestwo się rozpoczęło. A my jeszcze mówimy w jednej nadziei, mówimy o powołaniu. Mówimy, to jest o nadziei Kościoła. To już jest wszystko za późno. No. I proszę braci, my jednak, osobiście ja, słowami proroka pańskiego, chciałem do wszystkich przemówić, że my, proszę braci, nie starajmy się stanąć naszemu Stwórcy na drodze. Nie stajwajmy na drodze Jehowy. Pozwólmy, ażeby On tak jak swój cudowny plan nakreślił, a On je w oznaczonym przez siebie czasie wszystko doprowadzi. A mi, proszę bracie, do nas nie zależy te sprawy. Do nas należą te sprawy, żebyśmy poznali warunki Królestwa. A warunki ja już w niektórych miejscach podkreśliłem. Żeby nawet komuś zrodziła się wątpliwość, że już wszystko przeminęło. Że jedyna nadzieja Królestwo na ziemi. To proszę braci, wystarczy wspomnieć na psalm 15. Na psalm 24. Psalmista Dawid stawia takie pytanie. Panie, któż będzie mieszkał na świętej górze? A bracia wiedzą, co znaczy? Święta góra, królestwo, o które się jeszcze do dziś nie modlimy. I nie tylko, że jest to przywilejem naszym modlić się, ale jest tak samo sposobnością, że możemy sami siebie uzbrajać w cierpliwość i czekać wiernie, aż przyjdzie czas, a królestwo przez Pana zostanie ustanowione i nikt z nas nie przyspieszy, ani nikt nie może przesunąć. Ono w oznaczonym czasie stanie się. Królestwo Boże będzie to jest ustanowione. Dlatego, drodzy braterstwo, kiedy my patrzą się, to właśnie w dzisiejszym czasie warunkami, warunkiem do Królestwa Bożego w przyszłości i warunkiem, ażeby wejść nie tylko na górę, ale i do przybytku, a przybytkiem jest Kościół, to jedne i te same są warunki. Nie będą inne w tysiącleciu. Nie są dzisiaj inne. Te same warunki. I dlatego też powiada, żeby tam znaleźć miejsce, to ja tylko odczytam. 24 psalm od wierszu. Czyli we wierszu jest powiedziane tak. Któż wstąpi trzeci? Któż wstąpi na górę pańską, a kto stanie na miejscu świętym jego? Człowiek niewinnych rąk, czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swojej i nie przysięga zdradliwie. Ten weźmie błogosławieństwo od Pana, a sprawiedliwość od Boga Zbawiciela swego. Ten, człowiek niewinnych rąk, czystego serca, a który nigdy nie skłania swojego serca ku czemu? Ku żadnym marnościom, mówi, nie skłania swojej duszy i nie przysięga zdradliwie. Ten wyjdzie błogosławieństwo. Błogosławieństwo, jeżeli nie przybytku, to błogosławieństwo świętej góry. Ale bracia, my czekamy. Dalej czekamy. My nie chcemy Pana uprzedzać. Chociaż oczekiwanie na przykład ludu Bożego było, że to powinno było daleko szybciej się stać. Nie stało się. Tym nie mamy się zniechęcać. Nie mamy przez to samo powiedzieć, że to nic nie warto. Nie, bracia. Słowo Boże jest wierne. I wszystko, co Pan przyobiecał, ono się stanie. Jeżeli mówimy o czekaniu i nieczekaniu, to bracia zauważą, że jeszcze nawet nie tylko mamy przykłady z mężów, mamy też przestrogi z niektórych, tak jak z narodu izraelskiego albo świata chrześcijańskiego. Ale proszę braci, wszystko oczekuje. Nawet martwe rzeczy. To pisane słowo, jak długo ono czekało? Już Daniel przed pierwszym przyjściem naszego Zbawiciela pytał się: Panie, a kiedyż to się stanie? A boska odpowiedź była: idź, Danielu. Zawarte, zapieczętowane to słowa aż dokąd? Aż dokąd? Aż gdy przyjdzie czas, a umiejętność się rozmnoży. A my możemy powiedzieć, że tajemnice tego słowa, to one były zakryto księgą u Boga do pierwszego przyjścia naszego Zbawiciela. A jeżeli chodzi odnośnie, tak jak w dzisiejszym czasie, najbardziej dla ludu pańskiego zostały otwarte te tajemnice, kiedy Pan po raz drugi przyszedł. I proszę brać, jeżeli ta nauka Słowa Bożego była zakryta, była to trzymana w tajemnicy, to przyszedł błogosławiony czas, kiedy Pan po raz drugi, będąc obecny, jak w objawieniu świętego Jana w 10 rozdziale jest wspomniane, że widział anioła wstępującego z nieba, a w ręku ten, co był odziany, proszę braci, a w ręku miał książeczkę. Ale jaką książeczkę? Zamknięto czy książeczkę otwarto? Książeczkę otwarto. I to jest, jeżeli dzisiaj na przykład stawiamy sobie pytanie, kiedy uczniowie zapytywali Pana: Panie, co za znak Twojej obecności, paruzja? To proszę braci, jednym znakiem w dzisiejszym czasie dla nas, znakiem obecności naszego Pana, niewidzialnej obecności jako istoty duchowej, to jest ten, że przyszedł z książeczką otworzoną. To książeczko, o której Daniel się pyta: Panie, a kiedy, jakież będzie dokończenie? A kto wyrozumie te rzeczy? A boska odpowiedź była: idź. Zawarte, zapieczętowane te słowa aż do czasu zamierzonego. A mądrze zrozumieli. I tymczasem zamierzonym, bracia, przez Boga, to był aż czas, którego przyjścia. I teraz Jan, który miał przywilej i możliwość wizji oglądać, to do niego był głos mówiący przez jednego z aniołów: idź, weź tę książeczkę, otworzoną książeczkę, zjedz, a zjadszy, co poczuł? W ustach słodycz. Słodycz taką jak miód, ale w brzuchu gorzka się stała. I naszym zrozumieniem jest, proszę braci, że ten plan Boży jak nigdy, z chwilą którego przyjścia, został otwarty. Został podany tak jasno, jak nigdy. I my mamy przywilej i możliwość teraz się karmić, spożywać. Ona nam przynosi wiele radości, pociech, ale też i doświadczenia idą. Doświadczenia przedstawione przez gorcz, gorzkość. W naszych wnętrznościach doświadczenia, które są jeszcze w dalszym ciągu udziałem ludu Bożego. Słowo pisane czekało, aż przyszedł czas rozwiązania i od Pana. Od Pana się to stało. To nie dzięki mądrości czyjejś, ale przyszedł czas od Pana. Dalej, proszę braci, piramida. Nawet taka piramida, jak na przykład piramida znana badającym Pismo Święte, a ci, którzy czytali trzeci tom, piramida Gizeh. To jest świadek. Świadek kamienny, który przykryty kurzem, piaskami, setki, a tysiące lat czekał jako pomnik. I przyszedł czas, proszę braci, że jest potężne wydawane świadectwo. Gdyby nawet, tak jak niektórzy wątpią, czy tam w ogóle jakiekolwiek zarysy planu Bożego są ukryte, ale sam fakt, że taka budowa istnieje dotąd, to proszę braci, jest wielkim dzisiaj świadectwem. W tym czasie niewiary, w tym czasie, gdzie ludzie wiele zapytują, kto to wie, kto napisał tą księgę, a szczególnie, którzy przychodzą do wniosku, że dzisiaj jest czas, gdzie technika się rozwinęła, wielka kultura, a kiedyś dawniej to ludzie byli mało wyżej, może stali od mał, to proszę braci, jest świadek. Świadek, który sięga ponad 2000 lat przed naszą erą, przed pierwszym przyjściem Chrystusa. I jego budowa świadczy o wielkiej cywilizacji, o wielkiej kulturze. Jeżeli, bracia, jego bloki, kamienne bloki, 30 stóp długie, wysokie, i one były tak do siebie dopasowane, że ostrze noża, jakby się po ścianie posunie, to się nie zatrzyma tam, gdzie jest zespojone? To, proszę bracie, co za technika wówczas była, co za wielka umiejętność i kultura. Może takiej techniki nie znano. Ale w jaki sposób wzniesione, to dzisiaj jest trudno, proszę bracie, określić. W jaki sposób podniesiony ten kamień węgielny na sam szczyt? To, bracie, a budowa zajmuje 12 akry. Kwadrat? To jest, bracie, wymowne świadectwo. I to jest, proszę bracie, Bóg dozwolił przez swoje opatrzność, żeby ten kamień został, czyli ta budowa została zachowana aż do naszych dni i dzisiaj jest przedmiotem zainteresowaniem całego świata. Proszę braterstwa, kiedyś przed wojną u nas w prasie było podane, że Egipt nie byłby w stanie pokryć robocizny, gdyby chciał to usunąć, żeby piramidę rozebrać. Tak kosztowne jest to dzieło. I proszę braci, to dla nas jest świadectwem. Dla nas to jest potwierdzeniem wiary. A w to, co Pismo Święte nam podaje, że jednak Bóg, który stworzył rodzaj ludzki, wzbudził rodzaj ludzki z jednej krwi, jak apostoł wyraża, który, drodzy bracia, nakreślił swój plan i on dopilnuje, żeby jego plan systematycznie się wykonał. Teraz jeszcze jedno. Dzisiaj bardzo dużo czyta się w prasie odnośnie prac archeologicznych, które są prowadzone w Ziemi Świętej. I proszę bracia, ręką uczonych, kilofem, to się odnajduje różne zabytkowe grobowce, nieraz budowle, miasta, osiedla. Na co to wszystko jest? Na to, żeby dzisiaj potwierdzić, że to, co Pismo Święte mówi, że jest prawdą. U nas w Polsce wyszło dzieło, jedna książkę wydana przez jednego pisarza, katolickiego pisarza. Ale to pisarz świecki, nie teolog. I on, proszę braci, zatytułował tą książkę, a jednak Pismo Święte ma rację. Zauważyłem, że bracia i tu w Ameryce niektórzy bracia sprowadzili sobie to dzieło. Dla nas, jako badających Pismo Święte, to ono nie jest tak ważne. Bo my, proszę braci, bez prac archeologicznych my przyjęli wiarę, że to, co Pismo Święte podaje, te historyczne opisy, jak na przykład o potopie, o Abrahamie, o Mezopotamii, o ziemi chananejskiej, o różnych to jest plemionach, jakie istniały, to my tak wierzymy, że to jest prawda. Ale dzisiaj świat w swojej wielkiej umiejętności, w swojej wiedzy, wszystko chce rozumem dosięgnąć. I dlatego, proszę braci, świat z niedowierzeniem przyjmuje. Prace archeologiczne potwierdzają, że tak jak ten pisarz zatytułował, a jednak Pismo Święte ma rację. I dlatego, drodzy braterstwo, kiedy my tak zastanawiając się, kiedy wczytujemy się, to jest dobrze właśnie jest czekać cierpliwie na wybawienie Pańskie. I zacytuję tylko na zakończenie dwa wiersze. Z księgi proroka Izajasza, z 30 rozdziału, a wiersz 18, to prorok Pański wyraża się następująco. A długoć Pan czekać będzie, aby się zmiłował nad wami i dlatego się wywyższy, aby się zlitował nad wami. Albowiem Pan jest Bogiem sądu. Błogosławieni wszyscy, którzy nań oczekują. A długoż mówi, Pan czekać będzie. A czy Pan czeka? Pan też czeka. Apostoł Święty Piotr, kiedy opisując wydarzenia naszych dni, wydarzenia, które są przed nami, to proszę braci, w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale, a wierszu 9 mówi tak. Nie omieszkiwać Pan z obietnicą, jako to niektórzy mają za omieszkanie, ale używa cierpliwości. Przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ażeby się wszyscy do pokuty udali. I tu proszę braci, Pan używa cierpliwości, Pan to jest czeka, aż kiedy przyjdzie czas przez Niego postanowiony, żeby Jego ręko wszystko szczęśliwie się dokonało. I wierzymy, bracia, że my już blisko jesteśmy. Blisko. Żyjemy w czasie, w której obecności. Pan będąc obecny dokonuje swoje dzieło. A proszę braci, dzieło Jego, plan Jego działalności jest nam nakreślony w Ewangeliach i dlatego na ile jesteśmy wtajemniczeni w Jego plan, Jego dzieła, to możemy, proszę braci, z wdzięcznością Bogu, do Boga i Bogu, a właśnie uzbroić się w cierpliwość i czekać, a wszystko się spełni. Lud, który jest wybierany przez tyle stuleci, będzie uzupełniony. Lud imieniowi Pańskiemu. Następnie, proszę braci, przybytek upadł Dawidowi. On już odbudowuje się. Ale jeszcze nie jest. Jeszcze nie jest to, żeby nowe przymierze już było wprowadzone w życie. Nie, nie. Nie jest jeszcze to, żeby dzisiaj powiedzieć, że żniwo już jest poza nami. Bo dzieło żniwa, chociaż wczoraj wspomniałem, że, proszę braci, drzwi miały się zamknąć przy zakończeniu żniwa. A że żniwo nie jest dokonane, to na tej podstawie twierdzimy, że jest dwa zbiory w tym żniwie. Dwa zbiory pszenicy. Pszenica dojrzała, kościół miał być zebrany, i pszenica niedojrzała, klasa wielkiego grona. A to druga część tego zbioru, klasy wielkiego grona, jeszcze należy przed nami. I dlatego, proszę braci, drzwi, które miały być zamknięte przy końcu żniwa, to one jeszcze stoją otworem. Nowe przymierze nie będzie wprowadzone prędzej w życie, aż te dwie klasy przejdą poza wtórną, do uzupełnienia poza wtórną zasłony, kościół poza wtórną, a wielkie grono stanie przed stolicą, przejdzie przez wielki ucisk w ten czas. Zasługa Jezusa, zasługa naszego Zbawiciela przypisana tym dwóm klasom, będzie zwolniona i Jezus Chrystus jako cenę okupu zastosuje za Adama, w nim za cały rodzaj ludzki. Nowe przymierze, Nowy Testament będzie zapieczętowany, bo testator zakończy swoje życie. A testator to jest Jezus i Kościół. I dlatego, proszę braci, patrząc się z tego boskiego punktu widzenia, z boskiego planu wieków, my czekamy na wierne rozwiązanie. My się tym dzisiaj nie zajmujemy. Czy się skończyło, czy się nie skończyło. My się zajmujemy tym, ażeby się okazać wiernymi, żeby nasze przymierze uczynione doprowadzić do końca, żeby być wierny aż do śmierci. To jest nasza najpewniejsza chronologia. A będąc wierni aż do śmierci, to proszę bracie, obietnica, tak jak apostoł Paweł wyraził, że odłożona jest korona, którą mi odda nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali Jego sławne. Dzisiaj żyjemy w czasie Jego obecności, a przyjdzie czas, że Jego obecność zostanie objawiona w wielkiej sławie, w wielkiej chwale. Że nie trzeba będzie przekonywać dzisiaj brata, w jakim czasie żyjemy. Ale powiedziane jest, że wszelkie oko ujrzy. Worało w greckim znaczy rozpozna. I ja kończę. Nie wiem, czy będzie kiedyś sposobność jeszcze zobaczenia się. Ale proszę braci, niech słowa tego proroka Jeremiasza, niech one głęboko utkwią w naszym sercu. Żebyśmy stale, proszę braci, gdy przychodzą zniechęcenia, a mogą przyjść, gdy przychodzi wątpliwość, a ona może przyjść, żebyśmy nie zniechęcili się, nie zwątpili, ale wiernie spoglądając na boskie obietnice, na boskie zapewnienie, na boską gwarancję, na Jego obietnice potwierdzone przysięgą, okupem, to znaczy zagwarantowane okupem. Wszystko się wypełni, a my starajmy się wiernie czekać i zgodnie z naszym czekaniem starajmy się współpracować w tym wielkim dziele naszego, to jest Pana, naszego Stwórcy Ojca, i w ten sposób, żebyśmy byli uczestnikami tegoż wybawienia, czego wszystkim serca i sobie życzę. Na tym kończę.